Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Polskie zaduszki narodowe. Ten temat podejmujemy z Jackiem Marianem Pawłowiczem, wicedyrektorem do spraw kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, Rakowiecka 37.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
No tak spoglądamy na zaduszki narodowe polskie. Nasza modlitwa dziś 2 listopada to modlitwa za wiernych zmarłych, których powierzamy miłosierdziu Bożemu. Wczoraj przeżywaliśmy uroczystość Wszystkich Świętych. Mamy nadzieję, że nasi bohaterowie, którzy walczyli o wolną, niepodległą Polskę, którzy walczyli za wolność naszą i waszą, są w niebie, ale chcemy też ich wypomnieć, czyli przybliżyć ich osobowość, ich dokonania nam samym, aby kształtowały naszą pamięć i naszą tożsamość, byśmy nie byli zdrajcami dziedzictwa narodowego, ale byśmy byli tymi, którzy to dziedzictwo narodowe kultywują i szanują, są kustoszami. Zaduszki w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u?
Oj tak, ja zawsze wspominam te pierwsze zaduszki, które były zorganizowane przez takie grono młodych pasjonatów historii, którzy współpracowali z profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem, który wtedy prowadził prace poszukiwawcze, między innymi u nas w muzeum. Nieprawdopodobne przeżycie, bo zaduszki zorganizowane na 10. pawilonie. Czyli na tym pawilonie najstraszniejszym, najkrwawszym, pojawiającym się w wielu wspomnieniach osób, które były na Rakowieckiej przetrzymywane, więzione, torturowane. Ogromnie dużo ludzi. A wszystko było zorganizowane w takiej tonacji ciemnej. Wygaszone światła, na schodach, tych metalowych schodach 10. pawilonu postawione tylko świece po obu stronach stopni i modlitwa. Modlitwa dochodząca z cel, bo młodzi ludzie i aktorzy, którzy byli z nimi, czytali swoje role, swoje teksty z cel. Z cel, w których ci nasi bohaterowie byli trzymani z celi rotmistrza Pileckiego, majora Łupaszki, generała Nila, Stanisława Kasznicy, księdza Rudolfa Marszałka. I w pewnym momencie można było poczuć jedność z tymi chłopcami, z tymi wspaniałymi dziewczynami, które w latach 40. i 50. byli trzymani tam na Rakowieckiej, tam mordowani, tam rozstrzeliwani, tam torturowani. W pewnym momencie można było poczuć, że między tymi ludźmi, a galeryjki każdego piętra były dosłownie wypełnione maksymalnie, ile mogliśmy wypełnić, że ci chłopcy są między nami. Że dosłownie można było dotknąć ich, że oni tam są, że oni się z nami modlą, że oni cieszą się z tego, że Polska wreszcie przypomniała sobie o bohaterach, że młodzi ludzie, ci którym kazano zapomnieć, ci, którzy mieli absolutnie czym innym się zajmować, przyszli do miejsca, które było miejscem ich kaźni i modlili się za polskich bohaterów. Nieprawdopodobne przeżycie. Ja zawsze będę wspominał te schody do nieba, bo tak jest akurat w 10. pawilon zbudowany, że schody od parteru do ostatniego piętra idą w ten sposób. Schody do nieba. I oni po prostu wszyscy szli do nieba. Nigdzie więcej.
Rozmawiamy dzisiaj o zaduszkach narodowych, o polskich zaduszkach narodowych. Nie sposób było nie wyjść od 10. pawilonu, od Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych. O zaduszkach często myślimy, że to cmentarz, czyli miejsce pochówku, grobowiec, a okazuje się, że miejsce kaźni, więzienie, w którym byli katowani, mordowani, prześladowani, też jest dobrym miejscem upamiętnienia, ale doświadczenia obecności?
Zdecydowanie tak. Doświadczenia obecności naszych bohaterów. Oni tam na Rakowieckiej są. oni pilnują tego miejsca, żeby to muzeum powstało i ono powstaje. Oni nas wspierają. I bardzo mocno czujemy wsparcie ze strony naszych bohaterów w naszej pracy. Czujemy ich obecność. W tej chwili jest bardzo duża ekspozycja na 10. pawilonie pamiątek przedmiotów wyjętych z dołów śmierci na Łączce. To są relikwie. To są, ktoś by powiedział, kawałek skóry po butach, kawałek szczoteczki do zębów, guzik. Bo poprzez zbrodnie komunistyczne to po nich pozostało. I tak myśleli komuniści, ale po nich została cała ich historia, ich wiara, ich religia, ich postawa, ich patriotyzm. To jest coś nieprawdopodobnego, jak można z tych eksponatów dotknąć świętości. Biorąc je do ręki, różaniec zrobiony z chleba, czy medalik wyjęty z dołu śmierci, czy ryngraf, który przecież wielu z tych żołnierzy nosiło na mundurach i z tymi ryngrafami poszli do więzienia, zostali wrzuceni do dołu śmierci. Przecież profesor Szwagrzyk znalazł taki ryngraf. Jest nawet bardzo ciekawy film przygotowany, pokazujący historię tego żołnierza. Kiedy trzymamy to w ręku, dotykamy świętości, świętości naszych bohaterów. I wspominając ich w takim dniu jak dzisiaj, w tym szczególnym dniu, my czujemy ich świętość i czujemy ich obecność.
Jeżeli czujemy świętość, czujemy obecność, to znaczy się, że zbrodniarzom nie udało się ich uśmiercić, bo chociaż został kawałek przedmiotu codziennego użytku, czy medalik, czy ryngraf, czy krzyżyk, czy też fragment różańca, to dziś jest to świadectwo nie tylko tego, co po nich zostało, jaka pamiątka, ale też świadectwo tego, że oni żyją, a nie zostali uśmierceni przez pięcioramienną czerwoną gwiazdę?
Komunistom wydawało się, że zabijając ciało, zabijają duszę, zabijają człowieka. To tak nie ma. Zabili człowieka, wrzucili do dołu śmierci, zakopali, zadeptali, zasypali śmieciami.
Zabetonowali.
Nic bardziej mylnego. Po pierwsze, Polska upomniała się o tych ludzi. Młoda Polska, młodzież polska przywołała pamięć o żołnierzach, jakbyśmy ich nie nazwali, żołnierzach wyklętych, żołnierzach niezłomnych, żołnierzach antykomunistycznego powstania. 93 rok. Pierwsza wystawa poświęcona żołnierzom wyklętym. Liga Republikańska, wówczas kierowana przez Mariusza Kamińskiego, przygotowuje nieprawdopodobną wystawę. I to jest ten moment, to jest ten przełom, że Polska się o nich opomniała. Ale skoro wspominamy dzisiaj naszych zmarłych, to razem z tymi młodymi ludźmi, pasjonatami historii, byli też naukowcy, historycy, poważni historycy, którzy prowadzili skrycie badania nad historią antykomunistycznego powstania, czy historią oporu antykomunistycznego po wojnie. Ja tutaj zawsze przywołuję wspaniałego, wyjątkowego człowieka, profesora Tomasza Strzembosza. Bo to on, bardzo skromny człowiek, do końca życia harcerz, prowadził badania nad historią żołnierzy antykomunistycznego powstania na Podlasiu. Ale należy w tym miejscu też wspomnieć, przenieść się w inną część Polski, do Krakowa. Profesor Janusz Kurtyka, prezes Instytutu Pamięci Narodowej. To on był reprezentantem środowiska krakowskiego, czy krakowsko-rzeszowskiego, skupionego wokół żołnierzy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. I to on prowadził bardzo długie lata zeszyty historyczne WiN-u. On był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej. Zginął pod Smoleńskiem w tej strasznej zbrodni, której dopuszczono się na elicie narodu polskiego. Ale jak mówimy o panu prezesie Januszu Kurtyce, należy wspomnieć o wiceprezesie Januszu Krupskim. Zginął w tej samej katastrofie, lecąc na groby polskich patriotów w Katyniu. Janusz Krupski, absolutny symbol opozycji antykomunistycznej w Polsce. Drukarz, założyciel wydawnictwa Spotkania. Należy o nim pamiętać. A jeżeli mówimy o historykach, to my musimy pamiętać o bohaterach, o których oni prowadzili badania. Anna Walentynowicz, Smoleńsk. Piękna postać z Gdańska, ze Stoczni Gdańskiej. Stefan Melak. To on przecież postawił po kryjomu pomnik katyński na Powązkach. Też poległ w Smoleńsku. I moglibyśmy tak wymieniać. Kolejne postacie, kolejnych wspaniałych polskich bohaterów, którzy całym swoim życiem służyli Polsce. I tutaj dochodzimy do tych najważniejszych. Pan prezydent Lech Kaczyński, profesor Lech Kaczyński z małżonką. Całym życiem służyli Polsce. Dla Polski pracowali. Tworzyli Solidarność, tworzyli opozycję. Polegli, zamordowani w tym strasznym locie do Smoleńska. Należy tutaj wspomnieć też o panu prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim. Absolutny symbol polskiej państwowości, która przetrwała na Zachodzie, w Londynie. Przecież to on przekazywał insygnia Rzeczypospolitej do kraju. Musimy o nich pamiętać, musimy o nich mówić. To są te symbole polskości, patriotyzmu. I właśnie ten dzisiejszy dzień jest dniem, który jest, myślę, że taki najwłaściwszy, żeby o tych ludziach wspominać, żeby o nich mówić, żeby przypominać, żeby Polska o nich nie zapomniała, bo odnoszę czasami wrażenie, że ten czas, to życie tak pędzi do przodu, że czasami zapominamy.
Nawet przez cmentarze pędzimy również.
Tak, ja wczoraj chodziłem po cmentarzach i widziałem ten pęd. To chyba coś się zmieniło. Tak nie było kiedyś.
Polskie Zaduszki Narodowe, Jacek Marian Pawłowicz, Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Wspomniał pan dyrektor pewne nazwiska. Ta audycja ma mieć taki charakter wspominania tych, o których pamiętamy, o których powinniśmy pamiętać. Może mieć też na celu taki apel poległych, których często wymieniamy przy defiladach wojskowych bądź rocznicach upamiętniających ważne wydarzenia. Nasza ojczyzna jest ojczyzną ogromnej pamięci, nie tylko na cmentarzach, ale w miejscach, gdzie zostali ludzie zamordowani, gdzie zginęli. Powstają tablice, palone są znicze i takich symbolicznych, jak i też prawdziwych miejsc upamiętnienia, miejsc, gdzie dana zbrodnia miała miejsce albo miejsca upamiętniające, nie brakuje, bo przecież powstawały i krzyże katyńskie, krzyże smoleńskie i symboliczne groby Jerzego Popiełuszki, chociaż wiadomo było, gdzie spoczywa, gdzie jest miejsce jego pochówku. I dzisiaj chcemy też zapytać pana dyrektora o takich pańskich bohaterów. Nie tych, powiedzmy, których należy wymienić, ale tych, których pan dzisiaj przynosi do nas do studia jako ich historia, ich wspomnieniem. Dlaczego? Bo mamy nadzieję też, że nasi widzowie i słuchacze też przywołają bohaterów ich ojczyzn, ich ojcowizny, ich miejscowości, ich rodzin. Bo ma być to taki wieczór zaduszek narodowych. Nie wymienimy wszystkich, bo nie sposób, ale niektórych należy.
Czy ja zawsze będę zaczynał od tego najwspanialszego z najwspanialszych naszej historii, czyli pana rotmistrza Witolda Pileckiego. To jest człowiek, który całym życiem służył Polsce. Kiedy trzeba było o Polskę walczyć, to walczył. Kiedy trzeba było dla Polski pracować, to tam na kresach Rzeczypospolitej w powiecie lidzkim, w swoim majątku Sukurcze, pracował, tworzył tą małą ojczyznę. Stworzył Ochotniczą Straż Pożarną, stworzył spółdzielnię mleczarską, stworzył coś absolutnie fenomenalnego, przysposobienie wojskowe Krakusi, gdzie uczył młodych chłopaków z tamtych terenów, jak zostać żołnierzami Wojska Polskiego. I on to stworzył od zera i z tymi chłopcami poszedł na wojnę. Z tymi chłopcami tworzył tajną armię polską, a później walczył w Armii Krajowej. Poszedł na ochotnika do piekła na ziemi, jakie Niemcy zgotowali narodom Europy, narodom świata, do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Tam stworzył konspirację, uciekł, walczył w powstaniu warszawskim, dostał się do niewoli na rozkaz, prośbę generała Władysława Andersa, wrócił do Polski, żeby robić działalność wywiadowczą dla rządu Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Zamordowany w więzieniu na Rakowieckiej. Od niego zawsze będę zaczynał, bo jest to wyjątkowy przykład człowieka, który całym życiem służył Polsce, który po prostu kochał ludzi. I Zofia Pilecka ufundowała dla nas do muzeum na ołtarz, który wystawiamy, kiedy są odprawiane msze święte, obrus z hasłem pana rotmistrza. Kochaj wszystkich, wszystkim służ. To była dewiza pana rotmistrza. I on rzeczywiście tak żył. Miałem przyjemność, zaszczyt olbrzymi być w miejscowości Krupa. To jest miejscowość, gdzie między innymi pan rotmistrz budował kościół wspólnie z innymi, gdzie jest cmentarz z grobami Pileckich. Niestety nie ma dworu, nie ma majątku, nie ma Sukurcz, bo zostały spalone, fundamenty rozciągnięte po polach, zasypany staw, drzewa wycięte, a w miejscu, gdzie był dwór Pileckich, pasą się krowy. Ale Krupa to jest właśnie taka historia rodziny Pileckich w pigułce. Tam pani Pilecka pracowała jako nauczycielka w szkole. I idąc przez tą wioskę, spotkaliśmy starszego człowieka, który opowiadał, jak było za państwa Pileckich. Jak to porządek był, jak to dwór pięknie wyglądał, jak pan Pilecki i pani Pilecka byli szanowani przez miejscowych. I proszę sobie wyobrazić, to nie był Polak, to był Białorusin. Najpiękniejsze świadectwo dał Andrzej Pilecki, który chyba w 93 roku pojechał tam i idąc ulicą spotkał też jednego z mieszkańców, który widząc go mówi: pan Pilecki wrócił, wreszcie będzie porządek. Proszę zobaczyć, ten stary człowiek pamiętał Pileckiego jako człowieka, który dbał o tą małą ojczyznę. Ale mówiąc o rotmistrzu Pileckim, zawsze pamiętam tych kolejnych wielkich. Generał August Emil Fildorf-Nil, powieszony na Rakowieckiej. Człowiek, który dał rozkaz zabicia kata Warszawy, Franca Kuczery. Człowiek, który dowodził najpoważniejszą strukturą zbrojną najpiękniejszej polskiej armii, Armii Krajowej. Na Rakowieckiej został powieszony przez komunistów jako zdrajca. Coś okropnego. Jakże haniebna śmierć, a jakże piękna postać tego generała, tego człowieka. major Zygmunt Szyndziela, Szłupaszka, pułkownik Kasznica, ksiądz Rudolf Marszałek, kapelan oddziałów Bartka NSZ-u. Moglibyśmy tak wymieniać, ale ja pamiętam moją rozmowę z absolutnie wyjątkowym człowiekiem. Pracowałem wtedy w Instytucie Pamięci Narodowej i zbierałem dokumentację dotyczącą oddziałów NSZ-u działających na północnym Mazowszu. Pomagał mi w tym absolutnie fenomenalny człowiek, żołnierz NSZ-u, prezes jego środowiska warszawskiego, pan Witold Grzebski. I dzięki niemu miałem okazję porozmawiać telefonicznie z Józefem Różańskim, pseudonim Szpat. Człowiek, którego życie to jest gotowy materiał na film. I to taki film naprawdę sensacyjno-przygodowy. Ten człowiek pochodził z północnego Mazowsza. Jako młody podchorąży poszedł w 1939 roku na wojnę. Konspiracja, najpierw struktury obozu narodowego, potem połączenie z Armią Krajową. I tutaj się zaczyna pierwsza część historii, która jest bardzo ważna. W czasie wycofywania się armii niemieckiej z tych terenów do majątku przyszedł żołnierz, niemiecki żołnierz. Okazało się, że to był Ślązak. Schowajcie mnie, ja już nie chcę dalej, ja nie chcę z nimi walczyć. I go schowali. I uratowali mu tym życie. Gdzieś w piecu, na strychu ukrywał się. Kiedy przeszedł front, został, zrzucił mundur, przebrał się, pojechał na Śląsk. Był kolejarzem. I teraz wracam do Różańskiego. Różański, kiedy przeszedł front, jako żołnierz wywiadu wszedł w struktury komunistycznej bezpieki. Pracował w Lipnie. Tam został niestety zdekonspirowany przez jednego z swoich tam dawnych parobków. Został aresztowany. Po przejściu takiego dość mocnego śledztwa był szykowany do wywiezienia na wschód. Był przygotowany do transportu na Syberię. Ucieka z obozu NKWD, który był w Płocku na Winiarach. I przez pewien czas ukrywa się. Nawiązuje kontakt z tym Ślązakiem, któremu uratował życie. I właśnie przez tego człowieka jest w jakiejś takiej wielkiej bańce na wodę w lokomotywie przewieziony do Berlina Zachodniego. Z Berlina Zachodniego dociera do Monachium, do Brygady Świętokrzyskiej, która tam rezydowała wówczas. Przez pewien czas jest w brygadzie. Razem z wieloma żołnierzami Brygady Świętokrzyskiej wstępuje w szeregi kompanii wartowniczych, które zostały przez tych żołnierzy stworzone przy Armii Amerykańskiej. Po pewnym czasie wstępuje do Armii Amerykańskiej. Jest wysłany na Daleki Wschód, do Korei, gdzie walczy z komunistami cały czas. Potem walczy w Wietnamie. W Wietnamie wchodzi na minę, zostaje ciężko ranny, ale przeżywa. Miałem niezwykłą przyjemność rozmawiać z tym człowiekiem. Bo człowiek legenda. No bo ktoś, kto ucieka, kto całe życie walczy w zasadzie swoje dorosłe, walczy z Niemcami, walczy z Sowietami, walczy z komunistami w Polsce, potem w Korei, potem w Wietnamie. I ten człowiek nieprawdopodobnej pokory. Nieprawdopodobnej pokory. Ja z nim rozmawiałem tuż przed jego śmiercią. On mieszkał w takim centrum dla kombatantów II wojny światowej w Stanach Zjednoczonych. I mówię, proszę pana, przecież pan jest bohaterem. Pan, proszę mi opowiedzieć swoją historię. On mówi, nie, ja nie jestem bohaterem. Ja nie jestem bohaterem. Tak po prostu trzeba. No. Polska tego potrzebowała. I możemy tak wymieniać kolejnych, tych wspaniałych, genialnych ludzi, którzy całym swoim życiem służyli Polsce. Niektórzy nie doczekali jej. Zmarli na emigracji. W zapomnieniu. Ale właśnie to jest ten czas, żeby ich przypomnieć. Druga historia. Historia żołnierzy 11. Grupy Operacyjnej Narodowych Sił Zbrojnych. Również północne Mazowsze. Stefan Bronarski, Liść, absolutnie piękna postać, płoczanin. I jakże smutna historia. Cała rodzina wymordowana. I przez Niemców, i przez komunistów. Ostatni członek rodziny, Jadwiga Bronarska, żołnierz Armii Krajowej, aresztowana przez bezpiekę, a nie musieli jej aresztować, bo ona już po wojnie wycofała się z działalności konspiracyjnej, ale jej bracia walczyli. Aresztowana, tak katowana na bezpiece w Płocku, że na ciele nie było nawet kawałka jasnego ciała. Była sina, dosłownie jeden wielki siniak. Prokurator nakazuje zwolnić ją. No nie ma podstaw ją trzymać. Ona nie działa. Bracia już nie żyją. I co się okazuje? Nie wychodzi. Nie ma. Zwolniona, a nie ma jej. Na bezpiece w Płocku trzymano ją jeszcze 2 tygodnie, żeby siniaki zeszły. Bo nie chcieli jej wypuścić w takim stanie. Pół Płocka stoi na ziemi w rodziny Bronarskich. Nie ma Bronarskich. Jest za to pomnik w miejscu, gdzie była, gdzie był rodzinny grób. Pomnik żołnierzy wyklętych z nazwiskami żołnierzy z północnego Mazowsza, którzy tam ginęli. Ale jeszcze jedna historia. Młodych ludzi. Ludzi, którzy chcieli kochać, kochali. Elżbieta Kozanecka, pseudonim Basia. Żołnierz Armii Krajowej. Cała rodzina w Armii Krajowej działała. Ona też. Była przy sztabie Inspektoratu Płocko-Sierpeckiego AK. Była maszynistką, przepisywała raporty, dokumenty różne. Po wojnie chciała się uczyć. Poszła uczyć się do jednego z gimnazjów płockich, do tak zwanej Jagiellonki, liceum gimnazjum imienia Władysława Jagiełły. Nie było jej dane się uczyć. Bezpieka prowadziła cały czas rozpracowywanie środowisk byłych żołnierzy AK. Przyszli aresztować najpierw ojca, potem brata, a potem po nią pojechali, kiedy pracowała na poczcie. Udało jej się uciec. Dołączyła do oddziału Wiktora Stryjewskiego-Cacki. Kolejna legenda walk o niepodległość. I w tym oddziale spotkała swojego narzeczonego, Janka Kłobuskowskiego. I przychodzi ten straszny czas, kiedy oddział Cacki jest rozbity, luty 49 roku. Oni są razem. Oddział Cacki stacjonował w 2 gospodarstwach, oddalonych od siebie o jakieś 50 metrów. Pierwsze gospodarstwo zostało zaatakowane przez UB, właśnie to, gdzie był Janek i Basia. Oni wyskoczyli przez okno z tego domku. Stoi do dzisiaj. Ściany są poorane przez kule. Biegli przez pole do drugiego gospodarstwa, gdzie była taka piwnica ziemna, gdzie się ukrył Stacko ze swoimi żołnierzami. Nie udało im się. Dobiegli tylko do domu, który stał obok, który już się palił. W momencie, kiedy przeskakiwali przez okno, Janek zostaje postrzał. Pada na ziemię. Basia go wciąga do tego domu, ale już wie, że nie będą dalej żyć. Kiedy podchodzą ubecy, żeby ich wyciągnąć stamtąd i aresztować, oboje wysadzają się granatem. To byli młodzi ludzie. Przed nimi było całe życie. Ale oni ukochali Polskę ponad wszystko. i za tą miłość do Polski zapłacili najwyższą cenę. Nie ma grobu. Nie ma nawet śladu, gdzie mogli ich ciała wrzucić, do jakiego dołu. Jest tylko notatka, że mniej więcej 2 tygodnie po tym, jak oni zginęli, z warszawskiego urzędu UB przyjechał fotograf, wykopano ich ciała, sfotografował je i wrzucili z powrotem do dołu śmierci. A ileż jest takich historii? A Inka? Młoda dziewczyna, którą tuż przed 18 urodzinami bandyci z UB zamordowali. Ileż mamy takich pięknych historii? A troszkę bliżej naszych czasów. Emil Barchański, najmłodsza ofiara stanu wojennego, skrytobójczo zamordowany, utopiony w Wiśle. Człowiek, który nie pływał, bał się wody. Raptem poszedł się kąpać. A Grzegorz Przemek, Bogdan Włosik, to są ci młodzi chłopcy, którzy zapłacili za miłość do Polski najwyższą cenę.
Jacek Marian Pawłowicz, dziś dyrektor z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. A rozmawiamy o polskich zaduszkach narodowych, wspominamy naszych bohaterów, ich imiona, ich historię. I do tego programu również Państwa zapraszamy. Telefony ukazują się na Państwa ekranach 56 657 0012 lub 56 657 0011 0012, 536 600 300 lub 600 400. Dla słuchaczy spoza granic Polski 48 56 657 0013 lub 657 0014. Korowody świętych z okazji uroczystości Wszystkich Świętych przeszły przez nasze miasta, ulice, ale również coraz częściej w ramach takich zaduszek narodowych, zaduszek patriotycznych przechodzą korowody naszych bohaterów. To młodzież, to dorośli wcielają się w tych wielkich właśnie, między innymi Witolda Pileckiego, Inkę, bądź też regionalnych bohaterów. Jesteśmy narodem pamięci?
W dużej części na pewno tak. Pracując wcześniej w Instytucie Pamięci Narodowej, teraz w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, mam okazję obserwować ludzi, którzy przychodzą oglądać nasze zbiory, oglądać naszą ekspozycję, nasze muzeum. To są różne osoby, ale żeby przyjść do naszego muzeum, to oni muszą chcieć, bo to jest prawdziwa wyprawa. I szczególnie interesuje mnie postawa młodych ludzi. Przychodzą klasami, troszkę rozbrykani na początku. Bardziej ich interesuje to, że przychodzą do więzienia, gdzie siedział tam ktoś znany jakiś. Tylko raczej odwołują się do współczesnych czasów. Bardziej te postacie, o których w gazetach pisano. Gdzie który kibic siedział, to tak najczęściej zaczyna się. I kiedy tak przechodzą tą trasę zwiedzania, kiedy przechodzą przez korytarz pierwszego pawilonu, kiedy wschodzą do podziemi, w których była szubienica, na której powieszono generała Nila, Bolesława Kontryma i wielu innych, kiedy przechodzą na 10. pawilon, wchodzą do cel, widzą ten malutki karcer, który jest tuż przy wejściu, schodzą do tunelu śmierci, gdzie absolutnie dotyka się świętości, bo to był tunel, gdzie wykonywano egzekucje.
Ale też okrucieństwa.
Nieprawdopodobnego okrucieństwa. Poznają tą historię i kiedy dochodzimy do ściany straceń, gdzie miały miejsce też egzekucje, to już są inni ludzie. To już są inni ludzie, to są ludzie, którzy przeżywają to, tą podróż przez historię naszych bohaterów, którzy bardzo często wracają później do nas. W tej chwili absolutnie fenomenalna grupa młodych dzieciaków jest u nas na wolontariacie. Uczą się, jak być później przewodnikami u nas. I to robi nieprawdopodobne wrażenie, bo przecież nikt im nie kazał. Nikt nie zmuszał ich do tego. Oni sami przyszli, przepraszam, czy macie państwo wolontariat, żebym mógł tutaj popracować? Absolutnie fenomenalna młodzież. I to jest właśnie nadzieja dla Polski.
I kształtowanie pamięci.
I kształtowanie pamięci, kształtowanie tych pięknych postaw patriotycznych. To jest coś nieprawdopodobnego.
Polskie Zaduszki Narodowe. Prosimy bardzo, Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jacek z Warszawy się kłania. Nie wiem, czy mogę już.
Prosimy,
mówić,
panie Jacku, jesteśmy już, tak.
Otóż proszę państwa, przypomnieć należy również nie tylko bohaterów, w mojej ocenie również należy przypomnieć ich rodziny. Przypomnijmy panią Marię Fieldorf, która walczyła przez 50 lat o rehabilitację, a później próbowała dosięgnąć sprawców zbrodni i skazania jej ojca jak przestępcy. Bohaterów skazywano jak przestępców, była to norma komunistyczna, ale to, co wtedy powiedziała, pamiętam, był reportaż i to wyobraźcie sobie państwo, że to Polsat wtedy był zainteresowany, taka telewizja właśnie interesowała się, była niejako dziwnie po stronie, po której rzadko ją można zobaczyć. I pamiętam słowa, których nie przytoczę, celowo nie przytoczę, tylko, że tak powiem, wrzucę kamyk do ogródka. Pani Maria Fieldorf powiedziała, kogo ściga i kto jest sędzią. I tu było, że tak powiem, ujawnienie pewnej komitywki, pewnych zależności, które powodowały, że bandzior, który skazał jej ojca, generała Fieldorfa Nila, miał powiązania z sędzią, która sądziła i zatrzymywała sprawę. No, pamiętamy zbrodnię Szechtera, pamiętamy inne, na przykład. Prawie nieznany człowiek, bardzo mały, bo tworzył 16-osobową grupę. Takie grupy działały w stolicach państw europejskich pod nazwą Sierpień 44. To był Witold Sławiński, Val Orechpo. Widziałem, jak w ciągu kilku minut wziął kartkę i dosłownie jak z nut pisał wiersz. Pamiętam tylko pierwszą zwrotkę. A to było... Żoliborz, wola... Zaraz, moment. Żoliborz, wola... Mokotów, Ochota, Parasol, Czwartacy, AK i AL. Od Lwowa prowadził ich major Żegota. Wspólna była walka, wspólne życia cele. Ten człowiek został zamordowany przez bandytów z zamku w Lublinie. Zabił go kapitan Ubek o nazwisku Dawid. Zabił go, otruł. Po prostu go otruł. No cóż, prokurator o nazwisku Mich umorzył oczywiście śledztwo, bo takie były procedury pozbywania się ludzi, bohaterów. I można powiedzieć, że świat o nim zapomniał, o tym bohaterze oczywiście. Ale ciągle żyją ci, którzy pamiętają, a dziwne, proszę państwa, żyją również ci, którzy po magdalenkowej zdradzie, bo inaczej tego nie powiem, dopuścili do tego, żeby ci oprawcy chodzili wolni. Żeby te zależności, nie wiem jak to nazwać, sitwy, cały czas bezkarnie pętały się po przestrzeni publicznej Rzeczpospolitej Polskiej. I do tej pory tak jest. No cóż, na przykład wróćmy jeszcze, co się stało z tym kapitanem. No cóż, został skazany, wyobraźcie sobie, dlatego, że jeszcze popełnił jedno morderstwo, zastrzelił po pijaku oczywiście, bo jakżeby inaczej, zastrzelił działacza PSL Piast, bardzo szanowanego w Lublinie. No i jego rodzinkę, tegoż kapitana, tutaj w Warszawie ściągnął do Warszawy, bo groziła jej lincz tam na miejscu, ściągnął niejaki ubek o nazwisku Ciupak. I tak to jest. I wszyscy oczywiście bardzo dobrze prosperowali. Jest problem jeden, jeszcze mamy takie,
panie Lecku,
miejsca.
Dziękujemy bardzo. Tych nazwisk i trudnych sytuacji niech wystarczy na ten dzisiejszy nasz zaduszkowy program. Jacek Marian Pawłowicz.
Pan poruszył bardzo ciekawy problem, temat rodziny pomordowanych. Pani Maria Fildorf rzeczywiście walczyła o pamięć o ojcu jak lew. Piękna postać, piękna postawa. No, nie mamy nadal szczątków generała. Ale podobnie Zofia Pilecka, która z mamą dreptała od urzędu do urzędu, a później cały czas krzyczała, gdzie jest mój ojciec, gdzie jest grób mojego ojca. I czyni to do dzisiaj. Też nie mamy ciała, szczątków pana rotmistrza. Ale mówimy o tych rodzinach naszych bohaterów, którzy byli takimi wyjątkowymi postaciami. Ale ja bym chciał pokazać inną kobietę, matkę Emila Barchańskiego. Jak ona walczyła o pamięć o swoim synu. Całe swoje życie od śmierci Emila zbierała pamiątki po nim, opowiadała o nim. Przecież też nie ma zbrodniarzy, którzy zamordowali Emila Barchańskiego. I tuż przed śmiercią matka Emila przekazała wszystkie pamiątki do naszego muzeum. Wszystko, włącznie z tą koszulką, w której Emil został utopiony. Z jego notatkami, zeszytami, zeszytami szkolnymi, gazetkami, które drukował w podziemiu, biurkiem, maszyną do pisania. Mamy wszystko. Będzie piękna ekspozycja poświęcona Emilowi. Ale może jeszcze...
Pan dyrektor zauważył, że rozmawiamy o tych bohaterach, którzy zostali bestialsko torturowani, zamordowani, ich rodziny prześladowane. I chyba nieustannie brakuje nam czasu, by powiedzieć też o tych bohaterach, którzy te kaźnie przeżyli i groby ich są znane, bo przecież ten dzień zaduszny to nie tylko dzień pamięci o tych osobach zamordowanych, skatowanych, ale również o tych, którzy przeżyli i budowali pamięć, budowali tożsamość i budowali naszą niepodległość.
Tak, i na przykład...
Wspomnieliśmy księdza biskupa...
Antoniego Baraniaka. No, przepiękna postać, heros Kościoła katolickiego. To dzięki niemu Kościół katolicki przetrwał ten terror stalinowski, komunistyczny terror. Gdyby nie ta piękna postawa księdza arcybiskupa, jestem przekonany, że Polska by nie miała prymasa tysiąclecia, świat nie miałby Jana Pawła II. Myślę, że Kościół wyglądałby tak, jak wyglądał w Czechosłowacji, w Bułgarii, na Węgrzech. Po prostu działałby w konspiracji. Natomiast u nas w muzeum modlimy się co miesiąc, każdego 26 dnia miesiąca modlimy się, żeby rozpoczął się wreszcie proces beatyfikacyjny księdza arcybiskupa.
Też Witolda Pileckiego.
Mamy ojca Władysława Gurgacza, jezuitę, który został zamordowany na Montelupich. Przepiękna postać. Został ze swoimi żołnierzami do końca, ze swoimi podopiecznymi, dla których był ojcem duchownym, dla których spowiadał, których uczył. Nieprawdopodobna postać, ksiądz Rudolf Marszałek, zamordowany u nas na Rakowieckiej, w dawnym areszcie, znaczy w areszcie śledczym Warszawa-Mokotów, gdzie teraz robimy muzeum. Ksiądz Rudolf Marszałek, wiemy, której celi był trzymany. Kapelan żołnierzy Bartka z oddziału NSZ. Musimy o tych ludziach pamiętać. No właśnie, no to choć to jest człowiek legenda. Ta bliższa nam właśnie, bo myśmy mieli tę przyjemność, ten zaszczyt, że myśmy go znali, myśmy mogli z nim porozmawiać. O tamtych bohaterach tylko czytamy w dokumentach i
uczymy się. Ich grobów.
Szukamy ich grobów. Ale to, co ojciec powiedział, że my musimy pamiętać również o tych, którzy przeżyli i którzy dalej dla Polski pracowali. I tutaj znowu przywołam człowieka absolutnie wyjątkowego, człowieka, który niestety poległ pod Smoleńskiem, Czesław Cywiński. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Przepiękna postać, pięknie opowiadał historię walki, ale później i pracy dla Polski. Tysiące, dziesiątki tysięcy wspaniałych Polaków, którzy przeszli przez więzienia komunistyczne, a później próbowali odnaleźć się w tej komunistycznej rzeczywistości. I pracowali dla Polski. I w momencie, kiedy nam Polska wybuchła w 1989 roku ponownie jako wolna ojczyzna, oni się od razu włączyli do pracy dla tej Polski w różnych stowarzyszeniach, w różnych organizacjach.
I powiedzmy szczerze, że nie byli naiwni.
I nie byli naiwni.
I nie byli naiwni.
Ale ja myślę, że należy w tym momencie też wspomnieć tych, którzy po prostu żyli w Polsce, którzy po prostu mieszkali tutaj, żyli, pracowali, nie włączali się w żadną działalność konspiracyjną.
Ale nie dali się skorumpować.
Zachowywali się po prostu tak, jak trzeba, czyli przyzwoicie. I to jest najważniejsze.
Jacek Marian Pawłowicz, dyrektor z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Prosimy, Telewizja Trwam. Halo.
Halo.
Bardzo proszę.
Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo się cieszę, że ja teraz przypadkiem będąc w Sopocie razem z żoną, a przyjechałem
Pan Ryszard,
z Bawarii.
Tak?
Z Bawarii przyjechałem, mam na imię Ryszard. I trafiłem na takie wspaniałe polskie zaduszki narodowe. Muszę powiedzieć, że to nie... Dotyka nie tylko moje serce, ale i moje myśli, bo wspomnienia się rodzą, jak tuż po wojnie, kiedy Armia Czerwona weszła do Przemyśla, mojego ojca od razu na drugi dzień aresztowano przez NKWD, jakaś baba z Gwardii Ludowej, czy z Armii Ludowej doniosła na ojca i został aresztowany, później przewieziony do Krakowa, z Krakowa do Warszawy, aż wreszcie trafił do Płocka. Myśmy z mamą moją zostali wywiezieni takim furgonem pocztowym z Przemyśla przez AK do Krakowa i tam byliśmy pod opieką pewnych komórek AK, którymi i mieliśmy informacje, gdzie ojciec jest. Jak już określono, że jest w Warszawie albo w Płocku, bo to po przesłuchaniach w Warszawie później go wysłano do Płocka. Mama ze mną pojechała z Krakowa do Warszawy. Tam w Warszawie jakaś wspaniała kobieta, łączniczka z AK, nas przejęła na dworcu i zaprowadziła do swojego mieszkania, do tych ruin warszawskich, gdzie na parterze żeśmy spali przez 2 czy 3 noce właśnie u niej. I w międzyczasie mama wszędzie chodziła po urzędach. Jeden raz w jednym dniu ja byłem z mamą. Nie było żadnej wtedy po prostu jakiejś komunikacji miejskiej. Jedynie jeździły specjalne takie samochody wojskowe typu Lublin, które woziły na pewnych trasach ludzi. Mama otrzymała potwierdzenie z kurii biskupiej, że ojciec jest rzeczywiście w Płocku i dostała pismo do biskupa w Płocku, żeby tam w więzieniu się stawić i żeby prosić o widzenie. Nie było czym jechać do tego Płocka. Ta kobieta z AK wynalazła nam połączenie. Wtedy chodziły statki. Płynęliśmy statkiem przez całą noc z Warszawy do Płocka. Do Płocka żeśmy przypłynęli wczesnym rankiem. I poszliśmy zaraz do tego więzienia, żeby zameldować się, żeby prosić o termin widzenia. Termin widzenia dano nam następny dzień. Więc oczywiście mama poszła z tym listem do biskupa, który otrzymała od wszelkich innych miejsc, które po drodze żeśmy odwiedzali, że prosi się o pomoc. Tam spędziliśmy jedną noc u biskupa. Mama po prostu starała się jak najwięcej dowiedzieć. I ja pamiętam, że byłem w tym więzieniu, jak było to widzenie z ojcem. Ojciec się bardzo ucieszył, że mnie widział, bo od momentu jego aresztowania to było nasze pierwsze widzenie. Mieliśmy nadzieję, że po prostu wyjdzie, bo mówiono nam w tym więzieniu, żeby pisać pisma do Bieruta, żeby adwokata wziąć, jak żeśmy wrócili do Krakowa. Szukaliśmy adwokatów odpowiednich. Nie wracaliśmy do Przemyśla ze względu na to, że tamten adres był spalony. Staraliśmy się przez adwokatów znaleźć miejsce jakieś takie, które byłoby wiarygodne i żeby ktoś mógł rzeczywiście stanąć w obronie mojego ojca. Niestety nie było efektów. Co rok, zawsze na święto Piotra i Pawła, mama jeździła, ale już sama, do ojca w odwiedziny. I w ten sposób do 1949 roku mama miała ciągle nadzieję. Ja wracałem w czerwcu po udanym roku szkolnym i z pięknym świadectwem ze szkoły. I patrzę, że mama jest zapłakana. Mama mówi, twój ojciec już nie żyje. Został pochowany tam w Płocku i ja, będąc już dorosłym mężczyzną, bo później byłem związany w ramach szkoły, gdzie chodziłem do Koradiną w Gdańsku, później pracowałem w przemyśle okrętowym na różnych stanowiskach, nawet na dosyć wysokich, bez partii. Wtedy, kiedy się rodziła nasza Solidarność w 80 roku, dowiedziałem się, że będą te sprawy rozliczane. Pojechałem razem z żoną do Płocka i starałem się tam, w tej dyrekcji tego więzienia, dowiedzieć, gdzie jest zakopany mój ojciec, gdzie jest jego grób. Nikt nie chciał mi niczego wyjaśnić. Ja powiedziałem, że ja się stąd nie ruszę, będę tutaj tak długo siedział, aż wyjdzie dyrektor i mi to wszystko opowie. Po kilku godzinach wyszedł ten dyrektor i mówi: panie, popatrz pan, tu są te budynki. Tam mieszkają oficerowie z tego więzienia. Proszę pana, pan jeszcze jest za młody, szkoda pana. Pan nie ma pojęcia, ilu ludzi zostało stąd wysłanych na Sybir. Ja mówię: dobrze, ale ja wiem, że moja mama, jak była tutaj, dowiedzieć się, bo co roku przyjeżdża, to wie, że został, jak zmarł, to został pochowany, gdzieś zakopany. Tylko nie wiemy gdzie. Ja chciałbym ten grób jego odnaleźć. Do chwili obecnej nie mam ani możliwości, ani nie mam jakiejkolwiek informacji, gdzie ten grób może być. Zmarł i ostatnia, znaczy akt zgonu jest z 26 czerwca 1949 rok. To jest to wszystko, co mogę państwu powiedzieć. I mam już swoje 81 lat. Czuję się mocnym, silnym, zdrowym Polakiem i mam nadzieję, że my tu w Polsce znajdziemy siły, żeby to całe towarzystwo rozliczyć i żeby nie było takich przypadków, że przyjeżdża jakaś nędza pod tytułem Donald Tusk i się tutaj panoszy. Po prostu takich rzeczy nie może być. Ja mam nadzieję, że się wreszcie te sprawy jakoś poukładają i zaczniemy tych ludzi rozliczać. Z Bogiem i
dziękujemy, panie
za
Ryszardzie.
To, co robicie.
Bóg zapłać. Też pamiętajmy, żeby o każdym człowieku wyrażać się z szacunkiem, bo za nim też stoją nasi sąsiedzi, nasi znajomi.
Ja może odpowiem od razu panu, ponieważ akurat zajmowałem się badaniami nad ziemią płocką w tamtych czasach. Wiadomo, w którym miejscu chowano na cmentarzu przy ulicy Kobylińskiego osoby zmarłe w więzieniu Płocku. Są świadectwa, są relacje. Kilka osób wyjęło swoich bliskich z dołów śmierci na tym cmentarzu. Także jeżeli by pan zostawił telefon, ja postaram się pomóc i przynajmniej wskazać rejon, w którym taka mogiła może się znajdować. Natomiast samej mogiły z całą pewnością nie znajdziemy, bo na nich są pochowani już inni ludzie. Każdy więzień z więzienia w Płocku po prostu był wrzucany do dołu śmierci i ziemia była zadeptywana. Po kilku latach w tym miejscu pojawiły się inne groby. Ale mniej więcej przestrzeń, gdzie znajdowały się miejsca pochówków osób zmarłych w więzieniu w Płocku i zamordowanych tam, jest wiadome.
Pan Ryszard użył tego sformułowania: zmarł i akt zgonu. Jednocześnie pan dyrektor przed chwileczką mówi, że zamordowany.
Mam kilka świadectw. Napisałem to w swojej książce Chwała bohaterom o mieszkańcach Mazowsza Północnego, którzy byli sądzeni przez wojskowe sądy rejonowe i w wielu przypadkach zostali zamordowani. Mam świadectwa między innymi wyjęcia szczątków człowieka, który zmarł w więzieniu. Oficjalnie zmarł. Natomiast kiedy otwarto taką skrzynkę, w której leżał, okazało się, że miał zmasakrowaną twarz, ten drelich więzienny zalany krwią. My do końca nie wiemy, w jakich okolicznościach ci ludzie ginęli. Mamy świadectwa, tak jak jest w przypadku tego człowieka, że został po prostu zakatowany. I też wyjątkowy zbieg okoliczności, bo jego córka brała ślub. I tuż po ślubie pojechali do... To jest spod ze wsi Staroźreby. Był człowiek, pod Płockiem, po ślubie pojechali do więzienia, żeby ojciec pobłogosławił. Na bramie powiedzieli, ale dziś w nocy wywieziono go na cmentarz. No i ci przejęci biegną na cmentarz, szukają grabarza. Panie, pochowaliście w nocy mojego ojca. Proszę pani, a który to był? Bo myśmy trzech chowali. No i wyjęli te trumny, trafili. Dzięki temu ten człowiek ma swój grób, bo został zabrany, wykupiony po prostu od grabarzy. A ci dwaj pozostali nie, bo rodziny nie wiedziały, co się z tymi ludźmi stało. To samo nie wiadomo, co się stało ze szczątkami osób, które zostały skazane na karę śmierci przez wojskowe sądy rejonowe, między innymi na sesjach wyjazdowych w Płocku za działalność niepodległościową i w Płocku, w więzieniu płockim zamordowani. Najprawdopodobniej leżą w tej, bo to nie kwatera, to nawet nie jest kwatera, w tej części, gdzie chowano wszystkich, których zamordowano, którzy zmarli w więzieniu, bo były też z pewnością takie przypadki, że ludzie po prostu z przyczyn naturalnych umierali, czy ze względu na warunki, w których byli przetrzymywani, czy ze względu na brak lekarstw, czy po prostu ze względu na starość. Ale w Płocku, w więzieniu płockim więźniowie opowiadali o strażniku, pseudonim Hiszpan, bo to był taki bolszewik, który w Hiszpanii walczył i po wojnie pojawił się w Polsce i był strażnikiem w Płocku. Nie miał nogi, miał protezę. I jego ulubionym przyrządem do bicia ludzi była laska zakończona ołowianą kulą. Pan Lesław Wojno, wspaniały żołnierz Armii Krajowej, później Roaku po wojnie, opowiadał mi, jak Hiszpan uwielbiał katować właśnie tą laską ludzi. Kazał stanąć na baczność i potem palcami dotknąć do stóp. Jak człowiek był taki wygięty, to po kręgosłupie tłukł właśnie tą laską. Może to były ofiary Hiszpana. Nie wiemy tego.
Dzisiaj rozmawiamy o zaduszkach narodowych, o Polakach. Ten czas komunistycznych prześladowań. Nie wspomnieliśmy o tym, o tych ofiarach, które zostały zakatowane w obozach śmierci, w obozach pracy w czasie II wojny światowej. Pan Ryszard wspomniał tych, którzy byli wywożeni na Syberię, ale to nie tylko czas II wojny światowej, ale to też czasy przedwojenne i czasy powojenne. Dlaczego musimy pamiętać, panie dyrektorze?
No to już jest, to już nawet marszałek powiedział, że kto nie pamięta o swojej historii, ten naród, który nie pamięta o swoich bohaterach, o swojej historii, po prostu naród, który traci pamięć, traci wolność, traci swoją tożsamość. I my musimy pamiętać o naszych bohaterach po to, żeby przetrwać jako naród. A to jest teraz szczególnie nam potrzebne przy tej totalnej takiej kampanii.
Wspominając marszałka, wspominamy żołnierzy wojny bolszewickiej.
Oczywiście.
Wspominamy tych, którzy zwyciężyli pod Wiedniem, wspominamy tych, którzy zwyciężyli pod Grunwaldem.
Powstańców styczniowych, listopadowych, kościuszkowskich. Wspominamy tych wszystkich, którzy ukochali Polskę ponad wszystko i którzy zapłacili najwyższą cenę, ale też i tych, którzy przeżyli na Syberii, w katowniach rosyjskich, katowniach pruskich, bo my tak mówimy o Rosji, ale jednak tutaj trochę bliżej mamy też sąsiadów, którzy mają wiele polskiej krwi na rękach i to nie tylko tej z II wojny światowej.
Wspominamy tych, którzy też są pochowani i w Afryce, i w Ameryce Południowej, i w Australii, na w Azji, na każdym zakątku.
Polacy byli wszędzie, w każdych zakamarkach kuli ziemskiej. Wszędzie walczyli, wszędzie postępowali tak jak trzeba. W tych swoich miejscach, gdzie żyli, gdzie działali, są naprawdę wspaniale sposób wspominani.
Teraz z młodzieżą krzyczymy cześć i chwała bohaterom, ale jako katolicy modlimy się, niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Amen. Bardzo gorąco dziękuję. Jacek Marian Pawłowicz, wicedyrektor do spraw kolekcji Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Rakowiecka 37. Naszym Państwa gościem. Dziękuję też Państwu za współtworzenie dzisiejszego spotkania w ramach rozmów niedokończonych. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.